Historia bez patyny.
To będzie wyjątkowy program, już prawie świąteczny, rodzinny, niemal wigilijny. Historia bez patyny to dziś historia rodzinna państwa Barbary i Ireneusza Haczewskich. Panią Barbarę pozdrawiam, bo z pewnością przy odbiorniku w domu, a pana Ireneusza witam w studiu Radia Lublin. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Państwo w tym roku, 3 maja, odebrali z rąk prezydenta Kaczyńskiego pan Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, a żona Barbara Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski. Przypomnę słuchaczom krótko, bo rośnie kolejne pokolenie. Pan Ireneusz Haczewski był twórcą Radia Solidarność, dla którego własnoręcznie robił nadajniki. Nadawał również własne korespondencje pod własnym nazwiskiem, co w tamtych czasach nie było takie proste. Korespondencje dla Radia Wolna Europa. A pani Barbara była członkiem zarządu regionu środkowo-wschodniego, niezależnego, samorządnego związku zawodowego Solidarność, bo ten skrót też warto często odszyfrowywać. W 1980 roku i delegatem na pierwszy krajowy zjazd Solidarności w Gdańsku w 1981 roku. Państwo Haczewscy mają wiele opowieści ze swojego życia rodzinnych właśnie, które wskazują na to, że rodzina jest ważna. Ważna w walce o wolną Polskę. O tę Polskę, którą dziś chcielibyśmy widzieć piękną, bogatą. Panie Ireneuszu, ja sobie pozwoliłam zagościć w państwa domu, wysłuchać opowieści pana żony, wypić herbatę, posłuchać, jak ważna była dla was walka o wolną Polskę. I dzięki temu po raz kolejny zrozumiałam, że to nie są banały, komunały, że takie właśnie sformułowania wiele razy trzeba powtarzać.
Tak, tak, pani redaktor, tak, proszę państwa. Rodzina w ogóle jest najważniejsza. Dzięki rodzinie, dzięki wychowaniu, jako młody chłopiec ja, jako młoda dziewczynka, moja żona, wynieśliśmy z domu jakąś tradycję walki o wolność. Dzisiaj to może jest trudno nawet zrozumieć, gdy żyjemy w wolnym kraju, ale wtedy, kiedy myśmy byli dziećmi, kiedy nasza świadomość się budziła, to spokojnie, powoli nasze rodziny, niezależnie od siebie, to były różne miejscowości. Ja się urodziłem za Bugiem.
Daleko, daleko, daleko. W obwodzie tarnopolskim.
Tak, tak, w dawnym województwie tarnopolskim, w miejscowości Borszczów, miasto powiatowe, żona w Łukowie, tu dużo bliżej. Ale niezależnie od siebie, nasze rodziny w bardzo podobny sposób oddziaływały. Matka mojej żony na przykład w czasie II wojny światowej prowadziła tajne nauczanie dzieci gdzieś w dworach opuszczonych, gdzieś w rowach przydrożnych. I to była w tej tradycji, w tych opowiadaniach wyrastała moja żona i wyrastało jej światopogląd, wyrastała ona jako coraz bardziej dojrzały człowiek. Ja podobnie. U nas się słuchało, pamiętam, Wolnej Europy, a żeby słuchać najpierw głosu Ameryki, potem Wolnej Europy, trzeba było zasłaniać okna, trzeba było uważać, żeby nikt nie podsłuchiwał, bo za to mówiono nawet, że grozi kara śmierci. Nie kara śmierci wymierzona przez sąd. Po prostu ludzie znikali, ludzi ktoś uprowadzał i później nigdy się nie odnajdowali. Ja pamiętam taką historię, kiedy moja matka opowiadała mi, jak widziała osobiście w miejscowości Lipno, gdy małe dzieci z pierwszych klas szkoły podstawowej były uwięzione i były prowadzone na przesłuchanie z jednego miejsca na drugie, dlatego, bo bawiły się w wojnę i jedna grupa była Niemcami, druga była Rosjanami i któryś tam krzyknął pod adresem tych Rosjan obraźliwe słowo z tych dzieci. One były przesłuchiwane. I w atmosferze takich opowieści ja wzrastałem.
No właśnie, a czy to nie zdarzyło się tak, że po latach państwa walki, solidarności, konspiracji, ukrywania się, trudnych chwil, nagle wkracza do domu pewna pani dziennikarka i próbuje tę historię obedrzeć ze wspomnień i włożyć do historii bez patyny, by pokazać nowym, młodym pokoleniom, że ludzie mogli tak żyć i że są niezłomni do dziś.
Ja jestem pani wdzięczny, że pani do nas zagościła.
Chciałam zapytać o to, czy państwo chętnie do tych wspomnień wracają.
Właśnie do tego zmierzam. Dlatego, bo ja wielu z tych opowieści, już późniejszych niż to, co myśmy przed chwilą omawiali, właśnie z lat 80. wiele tych opowieści dopiero wysłuchałem, gdy były nagrywane na pani magnetofon.
Panie Ireneuszu, zatem
bo może... my do tego z trudem wracamy.
Właśnie.
My to przemilczamy, bo to jest tak mocny ładunek emocjonalny, szczególnie dla mojej żony Barbary, że ona dotąd z dziennikarzami w ogóle nie rozmawiała.
Tym bardziej miło mi, że miałam taką przyjemność i możemy to teraz słuchaczom Polskiego Radia Lublin zaprezentować. Panie Ireneuszu, zapewne pani Barbara teraz... także nas słyszy. Pani Barbaro, ja pięknie dziękuję za cudowne, sobotnie spotkanie. I chciałabym, żeby pani wysłuchała samej siebie. Posłuchajmy. Pani Barbara, Barbara Haczewska, dla której rodzina jest ważna, tak ważna jak walka o prawdę. Pani Barbara była nauczycielką.
Podległość, szczególnie nauczycieli w stosunku do władzy, była tak bardzo wielka, tak silna, że jakiekolwiek słowo krytyki, sprzeciwu, jakiekolwiek słowo własne było niedopuszczalne absolutnie. A ja zaczęłam od tego, że powiedziałam na plenarce, że niniejszym rezygnuję z należenia do Związku Nauczycielstwa Polskiego, ponieważ postanowiłam współtworzyć wolne związki zawodowe, wolne od wpływów, od reżimu. I to był kolejny grom z jasnego nieba, który strzelił, który trafił grono pedagogiczne, moje koleżanki, kolegów, z którymi wcześniej o tym nie rozmawiałam, no i dyrekcję, która, no coś tu ukrywać, to był dla szefa szok. Tak się zaczęło. Odnalazłam od razu tych, którzy na Okopowej zaczęli próbować tworzyć coś, co zaczynało dopiero mieć kształt. Nie bardzo rozumiano, co to znaczy NSZZ. Bardzo wielu ludzi przychodziło pytać. Mówiłam to, co już wiedziałam, z czasem coraz więcej. A jedno z takich spotkań, które ze zdziwieniem odebrałam, to było spotkanie moich synów, którzy przyszli niezależnie od tego, bo nie wiedzieli przecież, że mnie tam zastaną akurat w tych godzinach. Przyszli pomóc, bo może trzeba papier przenieść, a może trzeba. To było piękne, prawda? To było potwierdzeniem tego, że jeszcze jednym potwierdzeniem tego, że to jest, co robię, słuszne. Kiedy jechaliśmy do Gdańska autokarem, który miał eskortę, i wiedzieliśmy dokładnie, że nie jesteśmy wolnymi ludźmi, tylko ludźmi pod kontrolą. Ludzi, którzy się usiłują na wolność wydostać. Walczyło się nawet samą obecnością w tym autokarze, bo było to oczywiste. Pokazanie twarzy, pełnej determinacji. Co jeszcze nam towarzyszyło poza ekskortą? Wieść, że niejaki Siwak powiedział publicznie, że temu wszystkiemu będzie niedługi koniec, ponieważ oni... władza organizują odpowiednie oddziały, które będą umiały się rozprawić z motłochem i z tą niesubordynacją społeczną. Ale właściwie to dominował optymizm. Skoro już doszło do takiego momentu, to cofnąć się nie da. W Gdańsku były wspaniałe mowy księdza Tischnera. Była cudowna odezwa i skuteczna do narodów sąsiadów, do narodów uciemiężonych i tak dalej. W Gdańsku były wybory, był entuzjazm i społeczeństwa. Po powrocie było oczywiste, że to, co się stało, cofnąć się nie da. Tak dużo się zdziałało, tak dużo się zmieniło w tym krótkim okresie wolności. Było bardzo ciężko, ale już było inaczej. A ludzie zaczynali się uczyć, że można mówić, że można słuchać. No, do pewnego momentu, kiedy to budowanie przekroczyło wytrzymałość władzy i postanowiła to mnie ukrócić. 12 grudnia, tuż przed północą, zadzwonił telefon i usłyszałam głos z pana Bartnińskiego. Basiu, jest atak na zarząd regionu, milicja. Bardzo krótko trwała rozmowa, absolutnie w treści absurdalna, niezrozumiała, ale mąż był bardzo zdecydowany. Stanowczo mnie wyprowadził z domu, szybciutko się ubrałam, wyszliśmy z mieszkania. Dzieci spały. Dzieci jeszcze na moment zobaczyłam nazajutrz, na chwilkę, kiedy ucałowałam je, nie wiedząc, że je naprawdę żegnam. Pożegnałam na wszelki wypadek. A później strajk w Świdniku. Taki moment, kiedy wychylona z okna zobaczyłem niewiele metrów ode mnie stojący czołg przed bramą, strzelający tak en face. I takie mocne i głębokie przekonania, że absolutnie nie mogą mnie złapać. Jestem z wyboru przedstawicielem. Nie wolno mi się poddać, dopóki ja jestem wolna, a to znaczy, że Związek Niezależny Samorządny, Związek Zawodowy Solidarność ma przedstawicielstwo, szefostwo, byłam w zarządzie regionu i nie poddał się, on istnieje nadal, istniejemy, w każdej chwili możemy każdą działalność zacząć, tylko się nie dać. Unikałam przez długie miesiące ukrywania się, tego właśnie poddania się, unikałam. Udało się studnia, do której mnie ukryli robotnicy, którzy rozumieli też to samo. Że nie chodzi tutaj o to, żeby mnie przypadkiem nie pobili, tylko coś zupełnie innego. A później mieszkania robotników w Świdniku. Później działaczki podziemia II wojny światowej. Później mieszkanie, gdzie byłam zupełnie sama. Cztery ściany puste i tylko odgłosy ze świata, kiedy się bałam podejść do okna, bo mieszkanie było niezaludnione. Nie wolno było ruszyć firanki, zapalić światło. Kiedy spuszczenie wody było zsynchronizowane z wodą, która się gdzieś tam w sąsiedztwie lała. Ale wtedy było trudno, to było bardzo trudno. To było bardzo ciężkie, bo samotne. Nie tylko od czasu do czasu docierała do mnie córka, ale jak docierała? Przecież to był stan wojenny, godziny milicyjne. Zaopatrywała w żywność, wieści ze świata przynosiła, a docierała. Zabierając do szkoły między książkami w teczce to, co chciała mi tarczyć. Później ze szkoły wychodziła po mieście krążąc, odwiedzając miejsca, które mogła zupełnie inaczej opuścić niż weszła. Odwiedzając koleżanki, w końcu docierała do osiedla, gdzie byłam. Wchodziła do kolejnej klatki schodowej, gdzie niknęła. Blok miał kilka klatek. Ona piwnicami lub strychami, bo miały one połączenie międzyklatkowe. Docierała, blokowała zapalanie światła na klatce schodowej i schodziła. Pukała w mówiony sposób, cichutko, ale ja zawsze byłam po cichu. To był moment, bo to przyniosła jedzenie, ale przyniosła siebie, rodzinę, chłopców, męża. Ona przynosiła cały świat. A co najważniejsze, to za czym się najbardziej tęskniło, to rodzinę. Rzadko przychodziła, a później tak samo odchodziła, a ja mi się serce rozrywało. Godzina milicyjna nadchodziła, a to moje dziecko, dziewczyna przecież, przez te wszystkie piwnice, w których nie wiem, co ją mogło spotkać, przez te wszystkie ulice, gdzie ją tylko po nastaniu godziny milicyjnej mogło spotkać złe. A ja jej nie mogłam pomóc, nie mogłam czuwać nad nią, nie mogłam jej odprowadzić, mogłam tylko myślami jej towarzyszyć. I nawet nie wiedziałam, jak się to skończyło. Do następnego razu, kiedy ewentualnie przyjdzie. Był taki moment, kiedy w takim właśnie mieszkaniu, w pewnym momencie wszedł znajomy. O, gościa macie w stanie wojennym. Bardzo był ciekawy. Kto to? Krewna, z której strony? Kilka minut po jego wyjściu, ale zapowiedział, że on przyjdzie, bo on tutaj gościńca musi przynieść. Kilka minut po jego wyjściu mnie już w tym mieszkaniu nie było. No ale to jest wyjście w pustkę. Bo co dalej? Rodzina cała była pilnowana. Jak mąż pewnego razu chciał mi zorganizować inne, bliższe ludzi mieszkanie i poszedł obejrzeć, czy się nadaje. Mieszkanie po ludziach, którzy wyjechali przed stanem wojennym za granicę i stało po prostu puste. To niewiele później po jego wyjściu. Już tam była milicja i już było mieszkanie przewrócone do góry nogami, więc był permanentnie pilnowany cały czas. Powiem tak, ja nigdy nie czułam się pokonana, zniewolona. Ja czułam się panią siebie, swoich myśli, swoich działań i nigdy nie poddałam się. I wróciłam nie od razu z tych mieszkań. Przygotowano mi wyjście takie etapami. Zostałam przyjęta na oddział w szpitalu. I rzeczywiście bardzo szybko przyszli po mnie, tyle że zastali mnie między oddziałem a portiernią. Była przecież stała łączność. Zanim mnie znaleźli w innym szpitalu, na innym oddziale, to znowu zdążyłam się przemieścić. Kiedy wyszłam z ukrywania się, wtedy, kiedy już kobiety z internowania wypuszczali, no to był sygnał, że powiedzmy w miarę bezpiecznie mogę wyjść i dołączyć do rodziny. To postawiłam sobie pytanie, co w tej sytuacji, kiedy już jestem z rodziną, na wolności, tak można powiedzieć, no to, co mogę robić? No i tak, struktury podziemne związku zgłosiłam, że jestem. Jakoś tam się zorganizowali i nie był im potrzebny jeszcze jeden człowiek. Widocznie jestem potrzebna gdzie indziej. Bezrobotna, zakazem pracy w szkole, ale jakiejkolwiek, podobnie jak mąż. Najbliższe mi jest nauczycielstwo i nauczanie, ale czegoż ja mogę nauczać? Ja, geograf, w takiej sytuacji. To mi przypomniało, co robiła moja mama, mój ojciec w czasie okupacji. Uczyli po rowach, po dworach, po chałupach wiejskich, tajne komplety. Aha, no to znaczy, że trzeba zorganizować tajne nauczanie tej historii, której ja nie znam w takim stopniu, żeby ją odpowiedzialnie przekazywać jako komplet wiedzy, ale są historycy przecież. Lublin jest miastem uniwersyteckim. Setka osób przez 2 lata brała udział w kompletach historia, język polski. Nie byłam sama. Ja organizowałam obsługę ludzi, którzy mieli wiedzę. I ciekawy szczegół. Zaczęłam od umawiania się z nauczycielami, a młodzież powiedziała nie. Cytat. Jeżeli nauczyciele chcą nam prawdę mówić, niech nam mówią na lekcjach. I zorganizowałam obsługę tych kursów z studentów najwyższych lat, 4., 5. rok historii. Był KUL, UMCS. To oni uczyli. I spotykali się z grupami 10-osobowymi i to były wykłady pod pretekstem imienin, korepetycji, urodzin czyichś, prawda? Zawsze był pretekst na stole w postaci kwiatka, jakiegoś ciasta przygotowanego. Bo przecież pamiętajmy, nie wolno było się w takich grupach spotykać. Później wraz z mężem i dziećmi także zorganizowaliśmy kino. Zaczęło się od sławnego przesłuchania. I też przychodzili, i młodzież przychodziła, i dorośli, i przychodziło dużo ludzi. Mąż opracował taką instalację, że nawet gdyby bardzo chciały służby odnaleźć sprzęt, to by nie znalazły. Cokolwiek było ukryte i wiedzieliśmy w rodzinie, gdzie, to było u sąsiadów. Blok 11-piętrowy i sąsiadów mnóstwo. 55 mieszkań, niech szukają. I czasopisma tak chowane. Kasety z filmami i sprzęt wideo, wszystko. My całą piątką braliśmy udział we wszystkich działaniach każdego z nas. Kiedy trzeba było przewieźć ze Świdnika czy do Świdnika sprzęt, części, ustalaliśmy między sobą, kto to zrobi, to właśnie rodzinnie się odbywało. Życie, które było niezmiernie ciężkie przez te wszystkie czasy i wydarzenia trzeba było przejść, ale trzeba było też i przeżyć jakoś. Prozaiczna sprawa zaopatrzenia, wyżywienia 5-osobowej rodziny. To był problem, z którym trzeba było sobie dać radę. Wtedy właściwie przejęliśmy wszystko, co mieliśmy możliwe do sprzedania w domu. No i dzięki temu, że byliśmy właśnie tak bardzo razem i tak potrafiliśmy sobie jakoś poradzić z tym. Nawet na głodniaka można przeżyć wiele, jeżeli się jest razem. To się ceni, kiedy się tak długo było samemu. Ale to wszystko z głębokim przekonaniem, że cofnąć się już nie może to, co się wydarzyło. Nie da się przywrócić takiego poddaństwa, z jakim walczyliśmy. Nie da się wrócić do kolejnego zaboru, w którym żyliśmy i wychowywaliśmy się. I przyszłość do dzieciaków naszych należy. Oni potrafią sobie z tym poradzić dalej, co myśmy wywalczyli, że ta sytuacja jest przejściowa, że musi być lepiej, tylko lepiej. Oby teraz ci, którzy teraz wypracują taką rzeczywistość dla Polski i dla następnych pokoleń, żeby w pełni usprawiedliwiała to, co myśmy przeżyli i co myśmy walczyli i przeżywali. Wydaje się, że to są takie slogany, takie pustosłowie, to tak łatwo mówić. Wcale nie łatwo mówić. A poza tym to jest taka prawda, że warto byłoby, żeby ludzie w to uwierzyli.
Rodzinna opowieść pani Barbary Haczewskiej z pewnością można by było słuchać jeszcze bardzo, bardzo długo. W opowieści pani Barbary nie usłyszeliśmy bardzo ważnych epizodów z jej życia, kiedy to wspierała męża tworzącego Wolne Radio. W studiu pan Ireneusz Haczewski, przypomnę. I chyba z nami także Anna, Andrzej i Marek, państwa dzieci, przynajmniej przy odbiornikach. Ta historia bez patyny dziś jest taką historią rodzinną, co podkreślała wielokrotnie pani Barbara. Właśnie, Wolne Radio. Pan zaczął, pani Ireneusz, bardzo wcześnie. Już jako człowiek uczący się w szkole średniej, 16-latek, zmontował pan pierwsze radio. Chyba przez dziesięciolecia PRL-u w naszym kraju jedyna taka radiostacja skonstruowana na dodatek przez tak młodego człowieka. Choć tak, uszło to panu na sucho wtedy.
Prawie na sucho. Żeby ktoś sobie wyobraził dzisiaj 3-miesięczne mniej więcej przesłuchania w kazamatach UB, to tak zupełnie na sucho nie jest.
Tak pan powiedział kiedyś w audycji Polskiego Radia. Usłyszałam to nocą.
Tak, ja tak powiedziałem, dlatego, bo nie zostałem, no, po pierwsze, nie zabrano mi życia, nie zabrano mi zdrowia i nie zabrano mi wolności. Co nie było takie oczywiste, ponieważ 2 lata wcześniej taki młody człowiek, który by zrobił coś takiego samego, by zniknął.
Przypomnijmy, kiedy to było? To był rok
58. Z tym, że to było na przełomie 58 i wcześniejszego roku 57. A jeszcze
rok
wcześniej, tak, jeszcze rok wcześniej był ten polski zryw w 56, który miał olbrzymim cieniem się położył na wiele, wiele następnych lat, ale szczególnie w tych pierwszych latach, rok, dwa, to była taka odwilż, że nam się wtedy wydawało, że jesteśmy prawie w wolnej Polsce, że jesteśmy zależni, że sowieckie dywizje stoją w lasach. Wiedzieliśmy o tym. Ale że nasze przedstawicielstwo nami rządzi, nam się tak wtedy wydawało. To było takie jakieś... Myśmy tak do tego dążyli, myśmy tak tęsknili za tym momentem, że jakiś taki ślad pierwszej wolności przyjęliśmy już za prawdę. Teraz jest zupełnie inaczej. My teraz mamy wolność prawdziwą, a z kolei nie potrafimy jej docenić.
A wróćmy do tego radia. W 57, właściwie już 8 roku skonstruował pan nadajnik i poszło w eter.
Tak, tak. Mnie zawsze fascynowało radio. Najpierw byłem słuchaczem. I fascynowało mnie to, że przez tą żelazną kurtynę, tak się to wtedy mówiło, ja tą kurtynę wyobrażałem sobie zupełnie namacalnie, że to jest jakby coś takiego, taki jakby mur, przez który nic nie przechodzi. Do nas nie miały prawa przejść żadne informacje z wolnego świata. Myśmy tylko wiedzieli, czuliśmy, że tam gdzieś, za tym niewidzialnym murem, jest wolny świat. A stamtąd dochodził tylko jeden głos. Dochodziło Wolne Radio Polskojęzyczne. I to było coś fascynującego. Tak jakby głos dzisiaj przyszedł z Marsa. To było coś nierealnego zupełnie. Ci ludzie, których było słychać, wydawało nam się, że jacy oni są szczęśliwi. Oni żyją w wolnym gdzieś świecie, gdzie oni mogą mówić wszystko to, co chcą. I widać było, czuło się, że oni po prostu mówią od siebie. Nikt im nie narzuca tego. Oni po prostu mówią od siebie, nie, że tak wypada, nie, że tak trzeba, nie, że będą za to ukarani. I mnie to fascynowało.
A pomagała im technika.
Pomagała im właśnie technika. Zastanowiło mnie, dlaczego, w jaki sposób ten głos się przedziera przez ten niewidzialny mur, którego nic nie potrafi pokonać. Radio. Wtedy nie było telewizji, wtedy nie było innych wynalazków. Wtedy było radio. I dzięki temu radiu. Więc może na czym to polega? Jak to działa? Ja zawsze miałem techniczne jakieś takie skłonności. Zawsze mnie, jak to żona teraz nazywa, śrubki, zawsze mnie interesowały. I udało mi się zbudować. Najpierw jeden ze starszych kolegów coś podobnego zrobił, podobny egzemplarz na pokazy z fizyki, gdzie po prostu przez ścianę można było na odległość 2 metry wtedy właściwie. Był taki pokaz, no i to też szybko zostało zlikwidowane, no bo to nie wolno, no ale coś takiego istnieje.
I ten program poszedł w eter?
I tak,
był słyszany w jakiej
odległości? Mówię najpierw o tym, co było w szkole na lekcji fizyki, a ja zaraz po tym zrobiłem pierwszy swój nadajnik radiowy, który miał zasięg, jak się okazało, no, do 10 kilometrów na falach średnich. nadawał i rzeczywiście można było właściwie w całym Lublinie usłyszeć i na peryferiach.
I co usłyszeli słuchacze?
Usłyszeli słuchacze najpierw taką próbną audycję próbnej radiostacji, ale w pewnym momencie usłyszeli Wolną Europę. Ja po prostu retransmitowałem. Nie był to główny punkt programu i może dlatego zostałem na wolności, bo na taśmach, które UB miało, nie było tych retransmisji. Miałem po prostu szczęście. Potraktowano by to jako rzeczywiście sprawę mocno polityczną. Ale ja to traktowałem politycznie. Ja to traktowałem jako walkę polityczną z naszym odizolowaniem od wolnego słowa. Dla mnie to było przekazywanie komuś wolnego słowa.
I tę samą formę walki, tę samą formę działania dla Polski wybrał pan również w roku 81, kiedy zaczął się stan wojenny i po pierwszych tygodniach okazało się, że właśnie ta informacja, dostęp do informacji, radio może nieść ludziom nadzieję, może nieść ludziom cały czas nowe wiadomości o tym, co się dzieje w kraju, gdzie są bliscy. Tak. I wymyślił pan Radio Solidarność. Skonstruował pan to.
Gdy okazało się w pierwszych dniach stanu wojennego, że Radio Wolna Europa, które było dotąd dla nas wyrocznią, nie ma informacji świeżych. Po prostu była tak daleko idąca blokada informacji, że ono nie dawało nam takich informacji o takiej świeżości, o takiej wadze, jaką byśmy chcieli odbierać. Myśmy chcieli wiedzieć w Lublinie na przykład, co się dzieje w Świdniku, dokąd pojechało, ja liczyłem 40 czołgów. Dzisiaj mało sobie to kto wyobraża. Czołg 1, 2, ja naliczyłem 40. Było słychać później tą walkę, było słychać tą wojnę, a ja wiedziałem, że tam jest moja żona w tym zakładzie. I wtedy od razu zacząłem budować radiostację. I właściwie w bardzo krótkim czasie była gotowa pierwsza nadajnik Radia Solidarność.
Pierwsza audycja ze Świdnika, ale później te nadajniki...
Do Świdnika to jeszcze było daleko.
Jeszcze daleko.
Jeszcze było daleko. Pierwsza audycja była nadana w Lublinie przez zespół ludzi, których nawet nie zapamiętałem. Nawet bym dzisiaj ich nie rozpoznał. Być może, że się zgłoszą sami.
Wtedy się nazwisk nie podawało.
Wtedy się starało nazwisk nie pamiętać. Przyszli młodzi ludzie, którzy byli przysłani przez osobę, która była mi znana, przyszli, że oni mogą audycję nadać. Ja wcześniej dałem oczywiście taką wiadomość, że
posiadam. Kiedy ta audycja
się ukazała? Ja nie zanotowałem dokładnie daty, ale tak jak pamiętam, to było jeszcze przed warszawskim Radiem Solidarność. Także premiera Radia Solidarność podejrzewam, że była tu w Lublinie. Z tym, że to nie była udana premiera. Tę audycję usłyszało parę osób zaledwie. Po prostu ekipa przestraszyła się w pewnym momencie. Ekipa, która to nadawała, tam było chyba trzech mężczyzn, oni przestraszyli się sygnału, myśleli, że milicji nadjeżdżała karetka pogotowia, ale oni uciekli, zostawili ten nadajnik. On się nigdy nie odnalazł.
A to był jeden chyba z dwóch przypadków zaledwie, kiedy ten nadajnik się zgubił. No, trudno
mówić, że o tym nadajniku to my w tej chwili prawie że pierwszy raz rozmawiamy. Ja mówię o nadajniku, który był w Lublinie.
Natomiast... Bo tych nadajników, które pan skonstruował, nigdy milicja nie zgarnęła. Czy raz się zdarzyło, że przypadek?
Prawie rok później, prawie rok po tym przypadku lubelskim, gdy nie udało się nowej ekipy odpowiedniej, bo to nie każdy się nadawał do tego, żeby z radiem pójść i nadać audycję. Ja sprzęt miałem gotowy, ale czekałem na odpowiednią ekipę, usiłowałem zorganizować. I prawie rok później, poprzez moją żonę, którąśmy tu przed chwilą słyszeli na antenie, zostałem skontaktowany z Henrykiem Gontarzem, ślusarzem z WSK Świdnik, który z kolei już też od paru miesięcy miał taki pomysł. Chciał mieć radio, chciał stworzyć radio.
I tak powstała legenda, że tylko pan i Henryk Gontarz wiedzieli, co się w tym radiu wydarzy i kiedy.
On jest uważany za twórcę Radia Solidarność, bo on był twórcą Radia Solidarność w Świdniku.
Tak? Panie Ireneuszu, mamy fragment, dzięki panu odzyskany, fragment tej audycji z Radia Solidarność. Posłuchajmy choćby fragmentu.
Solidarność Świdnik na antenie.
Lach Eteru witamy i pozdrawiamy mieszkańców naszego miasta w pierwszej audycji wolnej radiostacji. Nie informujemy słuchaczy o dniach nadawania audycji. Prosimy radioodbiorniki włączać codziennie na fali UKF w paśmie 65,5 do 66 MHz.
Prosimy o uwagę. Komunikat Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Świdnik. W związku ze zbliżającym się świętem robotniczym 1 maja Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność wzywa swoich członków, sympatyków i całe społeczeństwo Świdnika do bojkotu wszelkich imprez organizowanych przez władze partyjno-rządowe. Aby jednak robotnicze święto uczcić zgodnie z wolną wolą ludzi pracy, manifestujemy swoją niezależność, popierając czynnie apel Krajowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność. W godzinach od 9 do 11.30 starajmy się nie opuszczać swoich mieszkań. Niech ulice będą puste. Natomiast o godzinie 12 wszyscy idziemy do miejscowego kościoła, aby uczestniczyć we mszy świętej w intencji ludzi pracy. Podkreśleniem naszej jedności i protestem przeciwko propagandzie reżimowej niech będą wieczorne spacery całych rodzin ulicami miasta. W dniu 3 maja hołdujemy świętu Konstytucji 3 maja poprzez składanie kwiatów przed pomnikiem w Lublinie. Podpisano Komisja Zakładowa NSZZ Solidarność Świdnik.
To tylko fragment tej audycji, która miała ponad 5,5 minuty. I właśnie, nie wiadomo było, kiedy kolejna, kiedy następna. Słynne państwa fragment audycji, który zagłuszył kanał programu telewizyjnego podczas pogrzebu Andropowa. Czyli ludzie w takich właśnie momentach, które politycznie mogły być ważne, i wiadomo było, że będzie transmisja w telewizji, w takich momentach mogli również spodziewać się, oczekiwać tych audycji.
Tak, tak. W Świdniku można było nadawać na drugim programie telewizji.
A w Lubartowie, Puławach, Poniatowej?
W Lubartowie też na drugim programie. Natomiast Puławy i Poniatowa, pierwszy program telewizji. Udało mi się tam wejść nadajnikiem, wstroić nadajnik na kanał trzeci. Wtedy nadawały Kielce, Święty Krzyż. I do Puław, do Poniatowej dochodził ten sygnał telewizyjny już bardzo osłabiony. I to wykorzystując, po prostu myśmy wchodzili w promieniu do 20 kilometrów. To jest olbrzymi obszar kraju był pokryty tym programem Radia Solidarność.
To jak uniknęliście aresztowań masowych? Jak uniknęliście?
Właśnie,
trzeba to powiedzieć.
Właśnie wejściem na kanał telewizyjny. Kanału telewizyjnego nie można było zakłócić. Wejście na kanał telewizyjny bardzo, bardzo utrudniał namierzenie wtedy posiadanymi przez Służbę Bezpieczeństwa urządzeniami. Nas ścigało, to już wiem z akt IPN-u, 350 wyspecjalizowanych fachowców.
Pan swoje też odsiedział.
Ja swoje też odsiedziałem, warto było. Nas ścigali ludzie, którzy byli z radio kontrwywiadu z Warszawy ściągnięci specjalnie po to, żeby zniszczyć radio. Im się przez 6 lat nie udało. Wpadł wprawdzie nadajnik w Świdniku, ale do samego końca, aż do udanych wyborów, wygranych przez nas, radio w Puławach pracowało. W przeddzień wyborów nadało ostatnią audycję. I to radio zostało, te nadajniki są.
Panie Ireneusze, teraz proszę posłuchać z nami.
Kolejny temat. Za pośrednictwem Rzymskiego Biura Solidarności otrzymaliśmy kolejną relację z Lublina, którą przesłał tamtejszy działacz Solidarności Ireneusz Haczewski.
W lipcu nastroje w fabryce były już bardzo napięte. Rozmawiało się często, że dłużej tak nie da się żyć. Trzeba coś zrobić. Ale co? Nikt nie wiedział. Zaczęło się od drobiazgu. Z dzisiejszej perspektywy zupełnie śmiesznego. 8 lipca o godzinie 8.30 okazało się, że cena kotleta schabowego w barze wydziałowym podniosła się nieco. Nie pierwszy to raz, ale tym razem stało się coś dziwnego. Nikt nic nie mówił, ale każdy, kto podszedł do jadłospisu, patrzył milcząco na tych, którzy już widzieli, wracał do swojej maszyny i wyłączał ją. W ciągu kwadransa stał cały wydział 32. Każdy stał przy milczącej maszynie i też milczał. Nastrój niesamowity. Zaskoczone kierownictwo zadzwoniło do dyrekcji. Przyszedł dyrektor Czugała oraz sekretarz POP KOT i przewodniczący Rady Zakładowej Zdzisław Mazur. Chodzili po wydziałach. Na wydziale 32 byli o 9.45. Pytali, co się stało, o co chodzi.
Pan Ireneusz Haczewski w studiu, to pan. Korespondencja,
tak,
o wiele młodszy. Pod własnym nazwiskiem.
Tak, dla większej wiarygodności. Po prostu Wolna Europa powiedziała, że no lepiej będzie, jak się zdecyduje na to, żeby podawać swoje nazwisko. Skoro ja przez telefon liniami międzynarodowymi nadawałem te korespondencje, więc już podanie nazwiska czy niepodanie nie miało żadnego znaczenia, bo te audycje i tak były na liniach telefonicznych nagrywane. Ja powiedziałem, puśćcie pod moim nazwiskiem. I tak szło. I mam 12 godzin, a każda korespondencja była pięciokrotnie powtarzana. To jest olbrzymia ilość godzin na antenie Radia Wolna Europa. I to sobie cenię najbardziej z tej działalności.
Oraz przyjaźń Henryka Gontarza do zgonu.
Oraz i mojej rodziny.
I podpora, pana rodziny. Anna, rodziny. Andrzej, Marek i przede wszystkim Barbara i Ireneusz Haczewscy. Pani Barbaro, pani Ireneuszu, ja bardzo żałuję, że zegary radiowe idą tak jak wszystkie inne zegary, równomiernie wytyczając godziny naszego życia i że ta audycja była tak krótka. I być może paru ludziom kilka refleksji do głowy przyjdzie, także tej pani, która do nas dzwoniła po aktualnościach, mówiąc, że nie żyjemy w wolnym kraju. Otóż żyjemy, a od nas zależy, jaki to będzie kraj, prawda, pani Ireneuszu?
Tak, nigdyśmy nie żyli w tak wolnym kraju jak teraz.
Panie Ireneuszu, jest takie miejsce w internecie, w którym można wiele relacji na temat państwa działalności znaleźć. Proszę podać tę stronę.
Tak, jak również i te audycje w całości. ireneusz.haczewski.pl. Bardzo prosty adres.
Bardzo ciekawa, świąteczna już prawie, rodzinna historia bez patyny państwa Barbary i Ireneusza Haczewskich, a także naszej radiowej koleżanki Ani Haczewskiej, która chwilowo spodziewa się dziecka, więc nie ma jej tutaj z nami. Pozdrawiamy cię, Aniu, serdecznie. Dziękuję dziś państwu za tę rozmowę. Historia bez patyny już za tydzień poprowadzi ją Magdalena Grydniewska i będzie to program o historii zakonu, który w tym mieście w Lublinie jest już ponad 700 lat, klasztor ojców dominikanów. Życząc wesołych świąt. Panie Ireneuszu, cóż mogę państwu jeszcze ofiarować? Podziękuję za tę piękną rozmowę. Chyba tylko skromną kolędę.
Państwu też wesołych świąt.
Jeszcze jedno Boże Narodzenie.